Cześć, z tej strony Staszek i zgodnie z obietnicą zapraszam Was na drugą część spotkania dotyczącego zwężenia zastawki aortalnej. Dzisiaj powiemy o procedurze postępowania przedoperacyjnego, przed elektywną operacją u pacjenta, u którego podejrzewamy lub zdiagnozowaliśmy zwężenie zastawki aortalnej oraz o tym, w jaki sposób postępować z pacjentami, którzy mają zwężenie zastawki, ale trafiają do nas na operację pilną lub nagłą, gdzie nie mamy czasu na to, żeby wcześniej się zastanowić nad tym, czy możemy jeszcze coś dla nich zrobić. Dzisiaj zaczniemy od danych, które mówią o tym, jak właściwie wygląda ryzyko okołooperacyjne u pacjentów, którzy mają zwężenie zastawki aortalnej, a my nie skorygujemy tego zwężenia przed tym, kiedy ich zoperujemy. Więc mimo to, że ta choroba jest tak częsta, mamy do czynienia z relatywnym brakiem danych dotyczących ryzyka okołooperacyjnego. I możemy też zwrócić uwagę na to, że często używamy jakichś wskaźników ryzyka okołooperacyjnego, na przykład tego wskaźnika Goltermana-Lee albo Revised Cardiac Risk Index, które nie zawierają punktu chorób zastawkowych, a już tym bardziej zwężenia zastawki aortalnej. Niezależnie od tego, wytyczne mówią nam, że u pacjentów, którzy mają nieskorygowaną stenozę zastawki aortalnej, okołooperacyjne ryzyko czy śmiertelność wynosi około 10% przy zabiegach niekardiochirurgicznych. Jednak same wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, które podają tą liczbę, mówią: słuchajcie, ale jest sprawa, te dane, na których opierają się te szacunki, pochodzą sprzed 20 lat i w sumie zawierają w sobie zarówno pacjentów objawowych, jak i bezobjawowych. No i kiedy spojrzymy na dane, które pochodzą z nie aż tak dawnego czasu, to mamy właściwie już tylko jedną analizę, która została wykonana w Danii i która porównała pacjentów bezobjawowych ze zwężeniem zastawki aortalnej z pacjentami w takim samym wieku, ale którzy nie mieli zwężonej zastawki aortalnej i odkryła, że ryzyko śmiertelności, śmiertelność w okresie okołooperacyjnym u tych ze stenozą wynosiła 3,8%, natomiast u tych bez stenozy 2,9% i w ten sposób, mimo że istotna statystycznie, to śmiertelność była tylko umiarkowanie podwyższona. Bazując m.in. na tym odkryciu, wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii z 2021 roku mówią tak: słuchajcie, jeśli macie do czynienia z zabiegiem, który jest niskiego ryzyka albo średniego ryzyka, to nie musicie wykonywać przed zabiegiem żadnej interwencji na zastawce aortalnej. Bierzecie pacjenta ze zwężoną zastawką, robicie interwencję, ciao. Natomiast jeśli macie pacjenta z wysokim ryzykiem, to powinien być on przynajmniej zaprezentowany tak zwanemu heart team do ewaluacji, czy nadaje się on do tego, żeby przeprowadzić wymianę zastawki aortalnej. Jeśli ten pacjent ma niskie ryzyko wykonania TAVI albo chirurgicznej wymiany, czy chirurgicznego protezowania zastawki aortalnej, to można wtedy przeprowadzić tą operację, a jeśli ma wysokie ryzyko, to z, powiedzmy, rozszerzonym monitorowaniem powinno się wykonać po prostu procedurę niekardiochirurgiczną bez wcześniejszej interwencji na zastawce aortalnej. Natomiast niezależnie od tego, jakie jest ryzyko operacji, czy jak szacujemy ryzyko operacji, powinni być traktowani pacjenci, którzy mają objawowe zwężenie zastawki aortalnej, ponieważ ci mają wskazanie do tego, żeby mieć operowaną zastawkę niezależnie od tego, czy będą poddawani innej operacji niekardiochirurgicznej. W związku z czym taki pacjent tak czy inaczej przed operacją powinien zostać przedstawiony do ewaluacji w heart team, ponieważ prawdopodobnie skorzysta on na tym, że jego zastawka zostanie wymieniona. Jeśli chodzi o to, jakie operacje są operacjami wysokiego ryzyka, to tutaj w tym kontekście jest stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Kardiologiczne pewien katalog, który podlinkuję Wam też w opisie do tego podcastu. Natomiast możemy powiedzieć tylko w skrócie, że takie operacje to mogą być operacje na aorcie, duże operacje w chirurgii naczyniowej, operacje trzustki, operacje wątroby, operacje przełyku, pęknięte jelito, operacje na nadnerczach, radykalna cystektomia albo na przykład przeszczep płuc. Natomiast większość pozostałych zabiegów to są zabiegi niskiego albo umiarkowanego ryzyka, przy których z definicji u pacjenta asymptomatycznego nie jest konieczna wcześniejsza interwencja na zastawce aortalnej. Jeśli natomiast mamy pacjenta, który powinien zostać zaopatrzony w sposób pilny No to w zależności od tego, czy w ogóle mamy jeszcze czas, czy nie mamy czasu, no bo mamy operację do zaopatrzenia w trybie natychmiastowym, to możemy rozważyć, oczywiście z pomocą doświadczonych specjalistów kardiologii, czy ten pacjent skorzysta z tak zwanej walwuloplastyki balonowej. Walwuloplastyka balonowa jest krótką interwencją, która jest znana od około 30 lat, w której poprzez tętnicę udową wprowadzany jest taki cewnik balonowy, który wprowadzany jest do środka zwężonej zestawki aortalnej, balon zostaje napompowany, zestawka zostaje, nie wiem jak to określić, wybuchnięty. Nie wiem, jak to lepiej określić, ale w każdym razie to tak, jakbyśmy włożyli materiał wybuchowy, który sprawia, że zwapnione miejsca, w których klatki zestawki były sklejone ze sobą tym wapniem, zostają nagle rozerwane i zestawka może otwierać się lepiej na nowo. Problem jest taki, że dzięki tej interwencji po pierwsze przerabiamy zwężoną zestawkę na zestawkę z niedomykalnością, a po drugie efekty tej procedury są tylko krótkotrwałe i utrzymują się u większości pacjentów nie dłużej niż 3 miesiące. Problem jest również taki, że ryzyko tego zabiegu, łącznie z ryzykiem na przykład udaru mózgu, jest porównywalne z procedurą TAVI, więc jeśli już mamy pacjenta, którego i tak kładziemy w pracowni hemodynamiki, którego i tak będziemy robili operację, która czy interwencję, która jest związana z jakimś ryzykiem dla pacjenta, które jest zdecydowanie niezerowe, to czy nie powinniśmy zrobić od razu interwencji, która jest interwencją docelową. Ale to oczywiście jest już temat, który warto jest wtedy przegadać z kardiologami czy z kardiochirurgami, którzy będą odpowiedzialni za to, żeby tą procedurę Jeśli już zdecydujemy się takiego pacjenta zoperować bez wcześniejszej interwencji na zestawce aortalnej, to przede wszystkim naszym zadaniem jako anestezjologów jest to, żeby w czasie operacji spełnione były najważniejsze cele hemodynamiczne. I do tych celów należy przede wszystkim, po pierwsze, utrzymanie normalnego rytmu zatokowego. Po drugie, normalna czynność serca w przedziale od 60 do 80 na minutę. Po trzecie, utrzymanie normalnego obciążenia wstępnego i następczego. I po czwarte, utrzymanie normalnej kurczliwości serca mimo wszystkich leków, które pacjentowi podajemy. I żeby spełnić te wszystkie cele hemodynamiczne, logicznym wydaje się, że u każdego pacjenta ze zwężeniem zestawki aortalnej potrzebujemy inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, które powinno zostać założone w znieczuleniu lokalnym jeszcze przed rozpoczęciem wprowadzenia do znieczulenia. W przeciwieństwie do tego, rozszerzone monitorowanie hemodynamiczne z cewnikiem Swana-Ganza jest ze względu na niekorzystny stosunek korzyści do ryzyka warte rozważenia tylko w naprawdę pojedynczych przypadkach. Wystarczy powiedzieć, że u większości pacjentów, którzy potrzebują interwencji na zestawce aortalnej, u których prowadzimy tą interwencję na zestawce aortalnej w klinice kardiochirurgii albo kardiologii, nie zakładamy cewnika Swana-Ganza. Oni mają przeprowadzone te operacje tylko z dostępem dotętniczym, ale bez dostępu do tętnicy płucnej. W związku z tym w kontekście operacji niekardiochirurgicznej wydaje się to być element monitorowania, który jest nieco przesadzony. Natomiast również mniej inwazyjne metody monitorowania, takie jak na przykład PICO, mogą po odpowiedniej kalibracji być również u pacjentów ze zwężeniem zestawki aortalnej wykorzystywane jako godne zaufania źródła informacji do prowadzenia terapii hemodynamicznej. Jeśli chodzi o wybór anestetyku, który wykorzystamy do wprowadzenia do znieczulenia, to ważniejsze niż to, żeby wybrać konkretny anestetyk, jest to, żeby podać go dokładnie tyle, ile trzeba. To znaczy raczej miareczkować go w małych bolusach, niż podać większy bolus na początku i przekonać się, że było to dla pacjenta zdecydowanie za dużo. Drugi ważny cel hemodynamiczny to jest utrzymanie normalnego rytmu zatokowego i normalnej częstości pracy serca. Tak jak mówiłem, normalny rytm zatokowy odpowiada w ramach atrial kick za około 40% obciążenia wstępnego lewej komory i każda dekompensacja, szczególnie która jest związana z tachykardią, będzie powodowała szybką dekompensację pacjenta. Jeśli u takiego pacjenta już pojawi się migotanie przedsionków w czasie operacji albo inna nadkomorowa tachykardia, na początku powinniśmy najlepiej krótko działającym beta-blokerem, takim jak na przykład Esmolol, uzyskać kontrolę nad częstością pracy serca. Kiedy już opanowaliśmy tachykardię, można zobaczyć elektrolity, czy nie nastąpiły jakieś przesunięcia, które można wyrównać. Jeśli pacjent stanie się niestabilny, no to należy oczywiście przeprowadzić elektryczną kardiowersję. W przypadku chęci terapii jakimiś lekami można podać takiemu pacjentowi amiodaron, który prawdopodobnie będzie lepszym wyborem niż digoksyna w tej konkretnej grupie pacjentów, dlatego że digoksyna przy podwyższonym poziomie katecholamin we krwi, na przykład w czasie stresu chirurgicznego, jest mniej skuteczna niż amiodaron. Bardzo ważnymi parametrami do utrzymania są obciążenie wstępne i obciążenie następcze. Obciążenie wstępne jest ważne, ponieważ przy stałym obciążeniu wstępnym objętość wyrzutowa serca będzie utrzymywana w miarę stałym poziomie. Jeśli obciążenie wstępne zostanie zmniejszone, na przykład dlatego, że pacjent krwawi, to w ramach mechanizmu Franka-Starlinga dojdzie do zmniejszenia kurczliwości mięśnia lewej komory i to oczywiście spowoduje ostatecznie również spadek ciśnienia tętniczego, bo zmniejszy się gradient przez zastawkę aortalną. Dlatego też godne polecenia są tak zwane dynamiczne wskaźniki do oceny odpowiedzi na podaż płynów, takie jak PPV, SVV, jeśli mamy jakieś rozszerzone monitorowanie zamontowane, albo oczywiście również, jeśli operacja na to pozwala, Passive Leg Raising Test, czyli test uniesienia kończyn dolnych. Jeśli chodzi o obciążenie następcze, to ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że cardiac output, czyli rzut serca, będzie zależny również od obciążenia następczego. Jeśli będziemy mieli do czynienia z nagłym spadkiem systemowego oporu naczyniowego, prowadzić to będzie w kilka sekund, dosłownie w kilka sekund, do krytycznej hipotonii. W takich sytuacjach noradrenalina jest dobrym lekiem, natomiast w anglojęzycznych krajach stosuje się raczej fenylefrynę, która również działa przede wszystkim na receptory alfa-1, więc powiedzmy, że idea jest podobna, przy czym fenylefryna jest bardziej selektywna. W tym miejscu, jeśli rozmawiamy o obciążeniu następczym, warto jest dać też kilka słów do tematu znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego u pacjentów ze zwężeniem zestawki aortalnej. Kiedy zaczynałem swoje szkolenie specjalizacyjne, to mówiło się jeszcze o tym, że zwężenie zestawki aortalnej jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia znieczulenia podpajęczynówkowego lub zewnątrzoponowego, bo spadające obciążenie następcze, bo hipotonia, bo śmierć pacjenta. Okazuje się jednak, że dane wcale nie potwierdzają tego. I dane, które potwierdzałyby tą tezę, są wyjątkowo słabe, natomiast jest dużo danych, które dowodzą coś zupełnie przeciwnego. I chociażby praca poglądowa z Danii zidentyfikowała kilka retrospektywnych badań, gdzie znieczulenie rdzeniowe zostało zastosowane u pacjentów ze zwężeniem zestawki aortalnej. Co ciekawe, u żadnego pacjenta z tych, którzy zostali poddani analizie, nie wystąpiły jakiekolwiek komplikacje związane ze znieczuleniem podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. W porównaniu tych dwóch znieczuleń, znieczulenie zewnątrzoponowe miał tą dodatkową zaletę, że blokada rozwijała się relatywnie powoli, co zostawiało anestezjologowi więcej czasu na łagodne dawkowanie leków wazokonstrykcyjnych po to, żeby zrównoważyć ten spadek obciążenia następczego, który był powodowany przez anestezję rdzeniową. Dlatego w sumie wydaje się, że anestezja rdzeniowa u pacjentów ze zwężeniem zestawki aortalnej, nawet ciężkim zwężeniem zestawki aortalnej, może być przeprowadzona po odpowiednim zastanowieniu się nad korzyściami i ryzykiem takiego postępowania oraz oczywiście odpowiednim przygotowaniem i u takich pacjentów, u których zdecydujemy się zastosować anestezję rdzeniową, musimy być oczywiście przygotowani na to, żeby dokonać szybkiej terapii zarówno obciążenia wstępnego, jak i następczego, gdyby okazało się być to konieczne. Ostatnią rzeczą jest utrzymanie kurczliwości mięśnia sercowego i jak się okazuje, u wielu pacjentów poddawanych znieczuleniu może okazać się konieczne zwiększanie kurczliwości mięśnia sercowego poprzez małe bolusy adrenaliny, na przykład 10 mikrogramów, albo chociażby infuzję dobutaminy. Na koniec bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że nasza odpowiedzialność za utrzymanie pacjenta w ramach pewnych celów hemodynamicznych nie kończy się w momencie przekazania pacjenta na oddział intensywnej terapii, do sali wybudzeń albo na jakieś inne stacje nadzoru pośredniego, tylko należy faktycznie zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby zagwarantować pacjentowi, że te hemodynamiczne cele zostaną utrzymane też w okresie okołooperacyjnym czy pooperacyjnym, kiedy on już się wybudzi, kiedy być może będzie odczuwał ból, kiedy będzie trzeba się zastanowić jeszcze nad jego terapią płynową. Dlatego u takich pacjentów generalnie warto jest zastanowić się nad tym, jak zapewnić im łóżko na oddziale intensywnej terapii, przynajmniej na pierwsze godziny czy dni w okresie pooperacyjnym, ponieważ na pewno skorzystają z tego, że będą obserwowani oni trochę częściej i trochę dokładniej niż inni pacjenci, którzy nie mają szczególnych czynników ryzyka. Podsumowując, przedoperacyjne interwencje na zestawce aortalnej wymagają przede wszystkim pacjenci, którzy są objawowi. Zgodnie z wytycznymi ESC z 2021 roku, pacjenci objawowi powinni zostać przedstawieni Heart Team do decyzji, czy mają oni mieć zrobioną operację zestawki przed operacją niekardiochirurgiczną, czy też nie. Jeśli chodzi o pacjentów niesymptomatycznych, nieobjawowych, to jedyna grupa, która powinna zostać przedstawiona do ewaluacji Heart Team, to są ci pacjenci, którzy będą poddawani operacjom wysokiego ryzyka i mają ciężkiego stopnia zwężenia zestawki aortalnej z polem powierzchni mniejszym niż 1 cm kwadratowy i odpowiednimi gradientami przez zestawkę aortalną, które zostały zmierzone echokardiograficznie i lub w sposób inwazyjny. Niezależnie od tego, na jakie postępowanie się zdecydujemy, ważne jest to, żeby u pacjentów ze zwężeniem zestawki aortalnej w okresie okołooperacyjnym utrzymywać konkretne cele hemodynamiczne. I najważniejsze cele to jest utrzymanie normalnego rytmu zatokowego, normalna częstość pracy serca 60-80 na minutę, utrzymanie obciążenia wstępnego, utrzymanie obciążenia następczego i utrzymanie odpowiedniej kurczliwości mięśnia sercowego. I to jest wszystko, co miałem do powiedzenia na temat zwężenia zestawki aortalnej w normalnej anestezjologicznej praktyce. Bardzo ważne jest oczywiście to, żeby pozostawać czujnym i żeby pamiętać o tym, że pacjenci, nawet ci, którzy nie mają objawów, mogą mieć ciężką chorobę, która będzie miała poważne konsekwencje dla ich ryzyka okołooperacyjnego. A dzięki naszej czujności i odpowiedniemu przedoperacyjnemu przygotowaniu możemy to ryzyko skutecznie zmniejszyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was na kolejny odcinek Anestezja Podcastu w przyszłym miesiącu. Trzymajcie się, do usłyszenia.